Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka The Mystery of the Mind, opublikowana przez Wildera Penfielda w 1975 roku, jest próbą krytycznego spojrzenia na relacje między mózgiem a świadomym umysłem. Penfield był wybitnym neurochirurgiem, znanym z operacji chorych na padaczkę wykonywanych przy zachowanej przytomności pacjentów. W drodku czasie takich zabiegów elektrycznie pobudzał określone obszary kory mózgowej i obserwował ruchy, wspomnienia, doznania oraz wypowiedzi wywoływane przez stymulację. Nie przedstawia jednak tej pracy jako prostego triumfu materialistycznej neurobiologii. Przeciwnie, pyta, czy nawet bardzo dokładna wiedza o działaniu mózgu wystarcza, by wyjaśnić osobę zdolną do rozumienia, wyboru i kierowania uwagą. Jest to książka z pogranicza neurologii, filozofii umysłu i refleksji nad naturą człowieka. Jej celem nie jest podanie ostatecznej teorii świadomości, lecz uczciwe wskazanie granic wniosków, jakie można wyprowadzać z danych klinicznych. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, operacje padaczki jako wyjątkowe źródło wiedzy o żywym mózgu. Punktem wyjścia książki są doświadczenia Penfielda zdobyte podczas leczenia pacjentów z ciężką padaczką. Aby zlokalizować tkankę odpowiedzialną za napady i nie uszkodzić ważnych funkcji, chirurg mógł pobudzać małe obszary odsłoniętej kory mózgowej, podczas gdy pacjent pozostawał świadomy i odpowiadał na pytania. Takie warunki pozwalały porównywać fizyczny bodziec z natychmiastową relacją osoby badanej. Stymulacja mogła wywołać ruch ręki, mrowienie, dźwięk, obraz albo wrażenie ponownego przeżywania elementu dawnego doświadczenia. Dla Penfielda był to mocny dowód, że czynności psychiczne są ściśle powiązane z organizacją mózgu i że poszczególne obszary mają odmienne role funkcjonalne. Jednocześnie obserwacje nie uprawniały, jego zdaniem, do utożsamienia całej osoby z pobudzonym fragmentem tkanki. Pacjent zazwyczaj rozpoznawał, że ruch został wywołany z zewnątrz i potrafił go opisać. Właśnie ta zdolność odróżnienia działania przymusowego od działania zamierzonego staje się dla autora ważnym problemem. Klinika dostarcza więc danych niezwykle konkretnych, ale nie usuwa pytania, kto interpretuje te dane i kto ocenia własne doświadczenie. Po drugie, pobudzenie kory wywołuje reakcję, lecz nie zastępuje intencji. Jedna z najważniejszych tez Penfielda dotyczy różnicy między ruchem wywołanym elektrycznie, a ruchem wykonanym z własnej woli. Gdy stymulacja określonego miejsca kory powodowała uniesienie kończyny, pacjent nie musiał uważać tego za własny czyn. Mógł powiedzieć, że ręka się poruszyła, ponieważ lekarz ją do tego zmusił. Podobnie pojawiające się wrażenie, wspomnienie czy słowo mogło zostać rozpoznane jako zdarzenie narzucone przez bodziec. Penfield nie kwestionuje, że mózg jest koniecznym mechanizmem realizującym ruch, mowę i świadome przeżycia. Podkreśla jednak, że mechanizm zdolny wywołać element zachowania nie jest tym samym, co źródło celowego działania. Intencja obejmuje wybór między możliwościami, ocenę sytuacji oraz przypisanie czynu do własnego ja.
Z perspektywy autora elektroda może uruchomić reakcję, ale nie pokazuje, dlaczego osoba akceptuje ją, hamuje albo interpretuje jako obcą.
To rozróżnienie jest wymierzone przeciw zbyt szybkiemu wnioskowi, że odkrycie neuronalnego korelatu automatycznie rozwiązuje problem sprawstwa. Penfield traktuje własne dane jako wezwanie do większej ostrożności. Opis przyczynowy mózgu i opis świadomego wyboru mogą być powiązane, lecz nie są po prostu tym samym opisem. Po trzecie, wspomnienia wywoływane stymulacją i problem ich znaczenia. Penfield analizuje także przypadki, drutu których pobudzenie okolic skroniowych prowadziło do żywych doznań przypominających wspomnienia. Pacjenci mogli relacjonować znaną melodię, głosy, scenę lub poczucie ponownego zetknięcia się z fragmentem przeszłości. Obserwacje te wspierały pogląd, że mózg zachowuje ślady doświadczeń i że dostęp do nich może zostać uruchomiony w sposób fizjologiczny. Autor nie sprowadza jednak pamięci do magazynu wiernych nagrań. Nawet jeśli pobudzenie odtwarza część dawnego materiału, pozostaje kwestia rozpoznania, znaczenia oraz umieszczenia tego materiału w osobistej historii. Świadome wspominanie jest czymś więcej niż samym pojawieniem się obrazu czy dźwięku, ponieważ osoba wie, że dane przeżycie dotyczy jej przeszłości. Może je ocenić i połączyć z aktualnym celem rozmowy. Książka rozróżnia więc neuronalne warunki odtwarzania doświadczenia od pełnego aktu pamiętania.
Jest to ważne także metodologicznie. Relacja pacjenta jest niezbędna, aby badacz mógł wiedzieć, co wywołała stymulacja.
Ale relacja ta jest zarazem świadectwem perspektywy pierwszoosobowej, której nie widać bezpośrednio w tkance mózgowej.
Penfield wykorzystuje ten paradoks, by pokazać zarówno ogromną wartość neurologii, jak i jej granice interpretacyjne. Po czwarte, sentence faliczny system jako próba wyjaśnienia jedności świadomości, Penfield rozważa, jak wytłumaczyć fakt, że człowiek doświadcza siebie jako jednej, względnie trwałej całości.
Mimo że mózg składa się z licznych wyspecjalizowanych układów, Drepsia w tym kontekście odwołuje się do idei systemu centrencefalicznego, związanego z głębiej położonymi strukturami i z regulacją stanu czuwania. Jego rozważania nie są jedynie lokalizowaniem funkcji w pojedynczym punkcie. Autor szuka organizacji, która umożliwia współpracę aktywności czuciowej, ruchowej i pamięciowej oraz podtrzymuje warunki świadomego działania.
Znaczenie tej części książki polega na odejściu od prostego obrazu mózgu jako zbioru odizolowanych ośrodków.
Penfield przyjmuje, że funkcje zależą od sieci i od ogólnego stanu pracy układu nerwowego.
Zarazem uważa, że biologiczne wyjaśnienie integracji informacji nadal nie odpowiada w pełni na pytanie o jedność podmiotu doświadczenia.
Można badać, jakie struktury są konieczne dla przytomności i koordynacji zachowania, lecz trudniej wyjaśnić, dlaczego z tych procesów wyłania się perspektywa mówiąca ja.
Współczesny czytelnik powinien pamiętać, że terminologia i modele neurobiologiczne Penfielda należą do swojej epoki.
Jego podstawowy problem pozostaje jednak aktualny: korelaty stanu świadomości nie są automatycznie wyjaśnieniem jej subiektywnego charakteru.
Na koniec, krytyka redukcjonizmu i ostrożna obrona odrębności umysłu. Najbardziej dyskutowanym elementem książki jest stanowisko Penfielda wobec relacji umysł-mózg. Po dziesięcioleciach praktyki chirurgicznej autor dochodzi do wniosku, że nie potrafi wyprowadzić świadomego umysłu wyłącznie z działania neuronalnego. Proponuje zatem ostrożny dualizm: mózg jest niezwykle złożonym narządem i warunkiem działania człowieka w świecie, ale umysł nie daje się bez reszty utożsamić z jego mechanizmami.
Nie jest to argument oparty na ignorowaniu biologii. Przeciwnie, wyrasta z drobiazgowych obserwacji klinicznych, które Penfield uważa za niewystarczające do wyjaśnienia rozumu, wolnej decyzji i świadomej kontroli.
Jego stanowisko ma również wymiar metodologiczny. Ostrzega przed zamianą faktu, że proces psychiczny ma korelat mózgowy, w twierdzenie, że jest wyłącznie tym korelatem. Współczesna filozofia umysłu i neuronauka nie muszą przyjąć jego rozwiązania, a wiele późniejszych badań rozwinęło modele sieciowego przetwarzania informacji.
Mimo to pytania Penfielda pozostają ważne, ponieważ dotyczą poziomu wyjaśnienia.
Nauka może coraz dokładniej wskazywać warunki, pod którymi powstają określone doświadczenia, ale nadal musi uzasadniać przejście od opisu aktywności mózgu do opisu znaczenia, podmiotowości i odpowiedzialnego wyboru.
Książka broni zatem nie niewiedzy, lecz intelektualnej powściągliwości wobec zbyt szerokich wniosków. Podsumowując,
The Mystery of the Mind warto polecić przede wszystkim czytelnikom zainteresowanym historią neurologii, filozofią umysłu oraz pytaniem o to,
czy dane kliniczne naprawdę mówią o świadomości. Skorzystają z niej także osoby studiujące psychologię, medycynę, kognitywistykę i etykę, zwłaszcza jeśli chcą zobaczyć, jak problemy te wyglądały z perspektywy lekarza pracującego bezpośrednio z ludzkim mózgiem. Praktyczną korzyścią nie jest tu zestaw porad ani gotowy model działania umysłu.
Jest nią nauka dokładniejszego rozumowania odróżniania obserwacji, na przykład ruchu wywołanego stymulacją, od daleko idącej interpretacji dotyczącej wolnej woli lub natury osoby.
Intelektualnie książka zmusza do zestawienia perspektywy trzecioosobowej właściwej dla nauki o mózgu z perspektywą pierwszoosobową, w której człowiek przeżywa,
pamięta i podejmuje decyzje. Na tle wielu publikacji o świadomości wyróżnia ją źródło argumentacji.
Penfield nie buduje rozważań wyłącznie na abstrakcyjnej filozofii, lecz na doświadczeniu neurochirurga i rozmowach z przytomnymi pacjentami podczas operacji.
Zarazem nie traktuje tego doświadczenia jako pretekstu do prostych odpowiedzi.
Jego dualistyczna konkluzja może budzić sprzeciw, a część języka naukowego książki ma charakter historyczny.
Mimo tego pozostaje ona wartościowa jako świadectwo rzetelnej niezgody na redukcję złożonych pytań o człowieka do samego opisu mechanizmu neuronalnego. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Wilder Penfield, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.